byłaby taka potrzeba, to oczywiście na każdym etapie procesu legislacyjnego, no, także
na
tym jestem gotowa do udzielania wszelkich wyjaśnień, odpowiedzi i informacji.
To ja jako prosty obywatel zgłaszam, że potrzeba na pewno jest, bo pan prezydent, jak wiemy z wielu innych sytuacji, nie jest precyzyjnie informowany przed podjęciem decyzji, a lepiej, żeby przynajmniej świadomie podjął decyzję bez względu na to, jaka ona będzie.
Zdecydowanie tak, dlatego że tutaj stawka jest bardzo wysoka. Mamy rekordową liczbę umów cywilnoprawnych, mamy ogromny problem z patologią umów śmieciowych.
Co jest wielkim ciężarem dla NFZ-u, który oszczędza dramatycznie
mamy
teraz.
Mamy także ogromne wyzwania demograficzne, a jak wskazują badania, jako jedną z głównych barier przed założeniem rodziny, przed podjęciem decyzji o macierzyństwie czy rodzicielstwie jest brak poczucia pewności i stabilności na rynku pracy. Ta reforma, choć jest reformą Państwowej Inspekcji Pracy, de facto dotyczy także polityki rodzinnej, polityki demograficznej, więc ta stawka jest wysoka i nie mówię tu tylko o 11 miliardach złotych, które możemy stracić, jeżeli ta ustawa nie wejdzie w życie.
Pal 6 to 11 miliardów, bo...
Nie pal 6, bo to są oczywiście konkretne pieniądze, ale przede wszystkim chodzi o przyszłość, o bezpieczeństwo Polski, no tak, polskich rodzin, polskich pracowników.
No ale chodzi też o bezpieczeństwo na przykład Narodowego Funduszu Zdrowia, prawda?
Oczywiście, że tak.
Bo to lipne zatrudnianie na B2B jakimś czy innych śmieciówkach, no to są ogromne koszty dla Narodowego Funduszu Zdrowia, także dla systemu emerytalnego.
Oczywiście, że tak. To jest problem, to jest tak naprawdę okradanie siebie z przyszłości. To znaczy, to jest sytuacja, w której jeżeli jakiś nieuczciwy pracodawca wypycha kogoś na samozatrudnienie, płaci za niego niższe, czy odprowadza niższe składki, to odbiera mu bezpieczeństwo emerytalne, odbiera mu przyszłość jego późniejszego i późniejszego...
A na wszystkim część NFZ-u jakąś.
Oczywiście, że tak. Tracą na tym, tak naprawdę, na umowach śmieciowych zyskują tylko cwaniacy i tylko oszuści. Traci na tym gospodarka, tracą na tym uczciwi przedsiębiorcy, którzy muszą, wychodzą na frajerów, jeżeli przestrzegają prawa, a muszą konkurować z takimi cwaniakami. Ja nie mówię o uczciwych. Uczciwi są uczciwi, ale
nie
ten
są
margines...
Są
ale ten, nie, oni
uczciwi
się tak czują, ale oni tak mówią, że się tak czują, że jeżeli muszą konkurować z cwaniakami, to czują się no tacy postawieni w niezręcznej sytuacji.
Wie pani, że ogromna część mediów w Polsce tak pracuje.
Oczywiście, że jest to problem branży mediowej, jest to problem gastronomii, jest to problem
sektora gospodarki.
Ja się bardzo cieszę, że pan redaktor
które
to mówi.
Które podlegają rządowi.
Ja się bardzo cieszę, że pan redaktor
rząd
to mówi.
Rząd się sam okrada.
Różne podmioty, i prywatne, i publiczne. Tak naprawdę problem patologii umów śmieciowych nie zna podziałów. Ani podziałów politycznych, bo na śmieciówkach lądują i wyborcy Lewicy, i wyborcy Karola Nawrockiego, i wyborcy PiSu, i wyborcy Konfederacji. Tutaj ten los nie wybiera.
A myślała pani o tym, żeby zacząć, bo ja się domyślam, że prezydent nie lubi premiera Tuska i także pani nie lubi tego rządu, więc raczej zawetuje pewnie. Myślała pani o tym, żeby zacząć te porządki od instytucji państwowych i publicznych, żeby na przykład w mediach publicznych przestały być śmieciówki, żeby w innych publicznych instytucjach przestały funkcjonować śmieciówki.
Ależ panie redaktorze, oczywiście, że i media publiczne, instytucje publiczne, i podmioty publiczne, i samorządowe, i podmioty prywatne, i polskie, i zagraniczne, one wszystkie są równe wobec prawa. Prawo pracy jasno stanowi,
kiedy
należy
zmieniać na umowę. Jak rząd się sam okrada,
pracę. I oczywiście tutaj nie może być żadnych świętych krów. Państwowa Inspekcja Pracy ma mieć uprawnienia do tego, żeby działać i reagować w odniesieniu do wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, kto nimi zarządza, czy są publiczne, czy są prywatne. I tu nie chodzi, ale pan redaktor powiedział, że prezydent nie lubi mnie, czy premiera Donalda Tuska, czy kogokolwiek
innego.
No
wiemy, jak to działa.
Tylko, że tu nie chodzi o to, to nie jest dla mnie ustawa. To nie ja jestem na śmieciówce, choć bywałam, ale nie jestem w tej chwili na śmieciówce. To nie premier Donald Tusk obawia się o swoją przyszłość. O swoją przyszłość obawiają się także wyborcy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ci, którzy są zmuszani do zakładania fikcyjnej działalności jednoosobowej gospodarczej po to tylko, żeby jakiś biznesmen mógł oszczędzić na ich zatrudnieniu. To ich chodzi o przyszłość i o bezpieczeństwo kobiet, rodziców, którzy chcieliby mieć na przykład drugie dziecko, kolejne dziecko, ale boją się, że po urlopie macierzyńskim taka kobieta nie będzie miała dokąd wrócić albo umowa zostanie z nią rozwiązana z dnia na dzień. To chodzi też o bezpieczeństwo seniorów, którzy chcieliby podejmować dłużej aktywność zawodową i zatrudnienie, no ale tak jak to bywa czasami w podeszłym wieku częściej się choruje. Umowa śmieciowa sprawia, że ta choroba nie chroni przed zwolnieniem z dnia na dzień.
Trzeba iść na emeryturę,
i tak dalej.
Jak można, żeby mieć ubezpieczenie.
To jest po prostu kwestia ludzi, nie kwestia polityków. I bardzo bym chciała, żeby wszyscy aktorzy sceny politycznej, łącznie z panem prezydentem, o tym pamiętali. Tu chodzi o Polskę, tu chodzi o polskich pracowników, tu chodzi o polskie rodziny, a nie tego czy innego polityka. Nie mnie na złość zrobi pan prezydent, wetując tę ustawę, tylko zrobi na złość, jeżeli zawetuje, zrobi na złość milionom polskich pracowników.
NFZ planuje dość istotne cięcia w dostępie do kolonoskopii, gastroskopii, rezonansu, tomografii i tak dalej, i tak dalej. To jest, nie wiemy, jaki to będzie miał skutek ekonomiczny, bo wiemy, ile się zaoszczędzi, ale nie wiemy, ile kosztów powstanie na skutek tych zmian dodatkowych w tak zwanym długu zdrowotnym. Czy pani, czy proponując podatek zdrowotny, zastąpienie składki podatkiem zdrowotnym, Lewica próbowała przekonać pana premiera, że może, żeby ratować ten cały system, trzeba właśnie pójść, wybrać zupełnie inne rozwiązanie?
Tak, oczywiście. To jest nasza propozycja. To jest propozycja systemowa, to jest propozycja policzona i obliczona na to, żeby z jednej strony w końcu ochrona zdrowia była rzetelnie finansowana, bo to nie są wydatki, to są inwestycje w długowieczność, w zdrowie, w bezpieczeństwo także później w starszym wieku i w oszczędność na takich wydatkach, które tak czy inaczej państwo będzie musiało kiedyś ponosić, jeżeli nie zadba odpowiednio o zdrowie Polek i Polaków. Spotkaliśmy się z ministrem finansów jako klub Lewicy, z panią minister zdrowia, przedstawiliśmy nasze propozycje i oczywiście będziemy nadal zabiegać, żeby ta ustawa została przygotowana i wdrożona w życie. I rzeczywistość pokazuje, że mamy rację. I te problemy, z którymi boryka się Narodowy Fundusz Zdrowia, te problemy, z jakimi borykają się finanse ochrony zdrowia, pokazują, że naprawdę trzeba działać, że przyszły budżet musi być budżetem opartym na priorytecie ochrony zdrowia i finansowaniu ochrony zdrowia. Że oczywiście...
Ale widzi pani taką odwagę polityczną, bo to jest bardzo ważna kwestia ekonomiczna, moralna, w sensie społeczna, prawda?
Ale oczywiście,
zdrowie,
że to jest decyzja polityczna.
Ale przede wszystkim decyzja polityczna. Trzeba mieć odwagę powiedzieć, stworzyliśmy bardzo kosztowną fikcję systemu ubezpieczeniowego. Fikcję, bo i tak
to składka
jak...
zdrowotna nie działa, powiedzmy to sobie uczciwie. To nie jest składka, to jest jakiś dziwny system, gdzie ci, którzy zarabiają, czy mają większe dochody, przychody, są mniej obciążeni. Ci najwięksi w ogóle nie są obciążeni, a ci średniacy, klasa średnia musi trzymać na swoich barkach finansowanie ochrony zdrowia.
A koszt poboru jest ogromny, rozliczania gigantyczne.
To jest niefunkcjonalne i to trzeba zmienić. I tak, my jako Lewica tę odwagę mamy i stanowczo o tym mówimy.
I tego tematu nie
rozmawiamy.
Panem premierem, bo właściwie w Polsce jedna osoba podejmuje decyzję, to jest Donald Tusk.
Rozmawiamy oczywiście w gronie rządu. Zaczęliśmy od tych resortów, które są odpowiedzialne za finanse i za zdrowie, ale jesteśmy także klubem parlamentarnym. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy ścieżką poselską o to walczyć. Na pewno finansowania ochrony zdrowia nie odpuścimy, bo tak, zdrowie jest najważniejsze i to nie jest tylko slogan, ale to musi być takie motto całej klasy politycznej, dlatego, że znowu, choroba nie wybiera. To nie jest tak, że chorują tylko ci wyborcy, tamci wyborcy, ci politycy albo inni politycy. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku i wszyscy potrzebujemy dobrze finansowanej ochrony zdrowia.
Niech pani spojrzy, proszę, do kamery teraz.
Bo tu. Tak, tu?
Tak, jest transmisja na YouTubie i na naszej stronie i niech pani zwróci się w tej sprawie do swoich kolegów z rządu.
Oczywiście ja się zwracałam już wielokrotnie, dziękuję za wskazanie kamery. Szanowni koalicjanci, ale także szanowna opozycjo, wszyscy przedstawiciele klasy politycznej, pamiętajcie proszę, zdrowie jest najważniejsze, a jego finansowanie jest filarem tego, żeby publiczna ochrona zdrowia działała tak, jak w XXI wieku, w XX gospodarce świata powinna.
To jeszcze teraz dopytam. Pan minister Domański, bo to jest mózg ekonomiczny tego rządu. Czy on jest za zamianą składki na podatek?
Jest otwarty na rozmowę, czego dowodem jest to, że pierwsze takie rozmowy już się odbyły. Jest otwarty na rozmowę o zmianach w systemie podatkowym, zaczynając właśnie od podatku zdrowotnego. Oczywiście wszystko wymaga dialogu, wszystko wymaga wyliczeń i my jesteśmy na to gotowi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza propozycja jest zupełnym przemodelowaniem systemu finansowania ochrony zdrowia i to się nie wydarzy z dnia na dzień, więc jesteśmy gotowi do rozmów.
Jaka to jest perspektywa? Mniej więcej, bo te cięcia w NFZ konieczne są w tym roku, im brakuje 20 miliardów, pan Domański może dorzuci połowę tego. Czy jeszcze dużo cięć będzie nas czekało?
Oczywiście, że
zmiana systemu kiedy jest?
No, zmiana systemowa nigdy nie dzieje się w środku roku. Nie może się wydarzyć tak, żeby ten cały system zaburzyć.
To jest natomiast przed wyborami? Czy
ja bym chciała, ja mogę powiedzieć, czego bym oczekiwała i czego bym chciała. Chciałabym, żebyśmy uczynili z ochrony zdrowia absolutny priorytet. Ja nie jestem ministrem zdrowia, ja jestem ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, ale z pełną odpowiedzialnością mówię, że finansowanie ochrony zdrowia musi być absolutnym priorytetem budżetem, także przyszłorocznego budżetu. To jest moje stanowisko.
Panie
ministrze
zdrowia, bo tam podobno wakat się szykuje.
Panie redaktorze, jestem ministrą pracy i staram się jak najlepiej wywiązywać z tych obowiązków i absolutnie nie aspiruję do żadnego innego miejsca w tym rządzie. Natomiast ochrona zdrowia musi być priorytetem. I z perspektywy ministra rodziny także to jest absolutnie kluczowe. Zresztą my w zakresie ochrony zdrowia częściowo czasami wchodzimy, że tak powiem, w obszar Ministerstwa Zdrowia.
No bo to wy potem płacicie renty, jeżeli chodzi o minister zdrowia nie wyleczy.
Ale zmiany takie jak wprowadzenie na przykład dłuższych urlopów dla rodziców wcześniaków i kwestie związane z tą opieką taką zaraz po narodzinach. Czy wsparcie dla kobiet, które tracą ciążę, które tracą dziecko, gdzie dochodzi do martwych urodzeń. Tu umożliwienie im korzystania z ich uprawnień, z zasiłku pogrzebowego, urlopu. To też jest coś, co myśmy przygotowali w ścisłej współpracy z przedstawicielami resortu zdrowia. No tak. Więc mnie na sercu oczywiście leży finansowanie ochrony zdrowia także z powodów...
Główny problem polega na tym, że jak NFZ oszczędza, to ZUS czy Fundusz Rentowy ma większe wydatki, prawda? I to jest przerzucanie z silosu do silosu.
Dlatego mówię, wydatki na ochronę zdrowia to nie jest koszt, to jest inwestycja. To jest sposób na to, żeby później nie ponosić większych kosztów, tych finansowych, ale także tych społecznych, tych z bezpieczeństwa, tych jeżeli chodzi o możliwość bycia aktywnym na rynku pracy, bo jeżeli przecież osoba zaczyna chorować, podpada na zdrowiu, to jej rodzina musi się nią opiekować, jest mniej dyspozycyjna, jeżeli chodzi o rynek pracy. To wszystko jest system naczyń połączonych i dlatego tak, zdrowie i inwestycje w zdrowie to musi być fundament.
Dobrze, a jak już przy podatkach, trochę pani o te podatki dzisiaj dręczy, ale to jest ważna sprawa. Podatek katastralny. Czy jest jakaś szansa, że Lewica przekona resztę rządu, żeby z tym pójść do przodu?
Myślę, że jest szansa, patrząc na doświadczenia. Były wielkie wątpliwości, czy uda nam się przekonać koalicjantów do reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Ostatecznie cała koalicja zgodnie zagłosowała za tą reformą. Były wątpliwości co do tego, czy uda się zablokować kredyt 0% i złą politykę mieszkaniową polegającą na dopłatach do kredytów, bo to tylko powodowało wzrost cen mieszkań. Udało się Lewicy przekonać koalicjantów do tego, żeby nie iść tą drogą, żeby inwestować w mieszkalnictwo budowlane, w politykę mieszkaniową, którą dziś realizuje nasz minister Lewandowski w tym rządzie. Więc jeżeli chodzi o podatek od trzeciego mieszkania, bo tak będzie wyglądała ta propozycja Lewicy, to oczywiście także będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać i mam nadzieję, że stanie się to jednym z filarów tej strategii mieszkaniowej, którą wspólnie minister finansów z ministrem Lewandowskim w tym tygodniu ogłosili.
No dobrze, ale od trzeciego mieszkania podatek katastralny to jeszcze nie jest, bo podatek katastralny jest podatkiem od nieruchomości w ogóle. Prawda? Różnych.
Panie redaktorze, chodzi nam o to, ja nie będę ujawniała tutaj szczegółów, ponieważ one będą w najbliższym czasie ogłaszane i prezentowane, natomiast nam zależy na tym, żeby uchwycić sytuację, w której ludzie posiadający bardzo wiele nieruchomości, zarabiający na nich, nieruchomości, które często stoją puste, bo tutaj chodzi także o zaadresowanie problemu pustostanów, żeby te nieruchomości były opodatkowane, żeby ci ludzie, jeżeli nie mieszkają, nie korzystają z tych mieszkań, żeby te mieszkania jakoś na siebie pracowały albo były odpowiednio opodatkowane. Absolutnie nie chcemy tutaj uderzać w żadne osoby, które, nie wiem, odziedziczą mieszkanie po dziadku czy po babci, korzystają z tego mieszkania i służy to mieszkanie nie do celów biznesowych, tylko do celów mieszkaniowych, bo mieszkania są mieszkaniami do mieszkania.
Czyli to właściwie będzie nie tyle katastrof, co podatek od trzeciego mieszkania.
Będzie to, co będzie, zaprezentujemy to w odpowiednim momencie, natomiast wkrótce. Wkrótce. No nie będę tutaj ujawniać szczegółów, natomiast na pewno to się wydarzy.
Pytia z Nowej Lewicy po prostu. Wkrótce.
Tak jest.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy, rodziny i polityki społecznej była z nami. Nowa Lewica. Dziękuję pani minister. Teraz informacje, a po informacjach komentatorzy.
Autopromocja. W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje. Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
Beata Lubecka, Radio Z.
Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
Karolina Lewicka, TOK FM.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
Co piątek o 17.
Dzieje się.
Autopromocja.
Reklama.
Czas na Samsung Days w RTV Eura GD. Szukasz nowej pralki, pojemnej lodówki, nowoczesnego piekarnika albo mocnego odkurzacza? Teraz możesz kupić wybrane produkty taniej. Zgarnij do 2500 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów. Minimalna cena zakupów to 3000 zł. Wartość rabatu zależy od łącznej ceny zakupów. Samsung Days w RTV Eura GD do 25 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 km. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi super hybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od 1400 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. BYD. Przyszłość zaczyna się dziś. Szczegóły na BYD.
Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład super szybki laptop gamingowy Acer V16 AI, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 4199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do soboty ser rycki Edam 135 gramów. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,19. Teraz złoty 79 za co drugie opakowanie. A tylko w sobotę kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. Maszynka do mięsa Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 599. Teraz za 399 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania. MediaMarkt.
Uwaga! Luty to miesiąc wyprzedaży aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata z opcją przedłużenia do 10 lat lub do 1 000 000 kilometrów. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych. Wybierz samochód dla swojej firmy. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 8.22. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie mam żadnych przecieków, nie rozmawiałam z panem prezydentem. Decyzja o tym, czy podpisać ustawę, to jest wyłączna decyzja pana prezydenta. Tak na pytanie o to, czy Karol Nawrocki podpisze ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, odpowiada ministra pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Stawka tutaj jest bardzo wysoka. Mamy rekordową liczbę umów cywilnoprawnych, mamy ogromny problem z patologią umów śmieciowych, mamy też ogromne wyzwania demograficzne, argumentowała gościni poranka TOK FM. Do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym. Pisze dziś Gazeta Wyborcza i przytacza dane z rankingu najszybciej wyludniających się gmin. Depopulacja wpływa też na koszty i dostępność usług publicznych i osłabia potencjał administracyjny gmin. Sporo utrudnień będzie dziś w centrum Warszawy. To z powodu drogi krzyżowej, która przejdzie z Placu Zamkowego do Bazyliki Świętego Krzyża. Procesja zacznie się o 19.30, a ulice, którymi będzie szła, będą czasowo zamykane. Inaczej pojadą także autobusy. W TOK FM czas teraz na sport.
Błażej Kulesza zapraszam. Wielkie światowe gwiazdy z niesamowitym Armando Duplantisem na czele. To wszystko od dziś w Toruniu. Po 12 latach przerwy halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata znów są w Polsce. Jako pierwsi rywalizacje za 2 godziny rozpoczną siedmioboiści oraz sprinterzy. W sesji przedpołudniowej o medal w skoku wzwyż powalczy Maria Żodzika. Na bieżnię wyjdzie kapitan naszej reprezentacji Natalia Bukowiecka. Brązowa medalistka z Paryża na 400 metrów powalczy o swój pierwszy indywidualny sukces pod dachem.
A ja nie mam żadnego medalu w hali, więc ja tu nie mam żadnych oczekiwań wobec siebie. Znaczy oczekiwania mam oczywiście, ale myślę, że takiej presji dużej nie mam. Myślę, że w roli faworyta tutaj nie będzie mnie za dużo ludzi stawiać.
Drugą z Polek na tym dystansie będzie Justyna Święta-Ersetic, która była piąta przed rokiem.
Wiadomo, to są mistrzostwa i nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy tego chcieli. Zawsze jest jakaś niespodzianka, więc mam nadzieję, że i na tych mistrzostwach będzie niespodzianka w naszym zespole.
W Toruniu walka o zwycięstwo na 400 metrów odbędzie się na nieco innych zasadach niż dotychczas. Zostaną rozegrane 2 biegi finałowe. Porównanie wyników obu z nich wyłoni najlepszych. Już tylko Magdalinet wśród pań oraz Kamil Majszak wśród panów grają dalej w tenisowym turnieju w Miami. To oczywiście wśród Polaków. Poznanianka dość nieoczekiwanie pokonała Igę Świątek, dla której to pierwsza porażka w meczu otwarcia turnieju od prawie 5 lat. Linet po porażce w pierwszym secie 1-6 wytrzymała presję i pokonała Świątek w 2 kolejnych partiach 7-5 i 6-3. Spore powody do radości ma Kamil Majszak, który śmiało może powiedzieć do 4 razy sztuka. Polski tenisista wygrał Serbem Miomirem Kecmanowiczem. Podobnie jak Linet przegrał pierwszą partię 4-6, ale w 2 pozostałych okazał się lepszy, zwyciężając 6-3 i 6-1. Polskie zespoły piłkarskie zakończyły udział w europejskich pucharach. Jako ostatnie w 1/8 finału Ligi Konferencji odpadły Lech Poznań oraz Raków Częstochowa, ale nie wpłynęło to na 12. lokatę w 5-letnim krajowym rankingu UEFA, który decyduje o liczbie drużyn i etapie walki w europejskich pucharach. Nina Komorowska zdobyła w Krynicy 2 medale Mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim, w środę złoty w slalomie gigancie, a wczoraj srebrny w slalomie. Pozostałe tytuły wywalczyli Kamila Sawicka i Michał Jasiczek, to w slalomie, oraz Stanisław Sarzyński w gigancie. W zawodach nie startowała nasza najlepsza alpejka Maryna Gąsienica-Daniel, która z powodu kontuzji musiała przedwcześnie zakończyć sezon.
Dziś sporo deszczu nad Polską i maksymalnie 12 stopni. Jutro nadal niezbyt ciepło, ale za to więcej słońca. Niedziela powinna być już i ciepła, i słoneczna.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 26,5 minuty po 8 zaczynamy spotkanie komentatorów. Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Roman Niemielski, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
I Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna.
Dzień
witam
dobry.
Was wszystkich i bardzo dziękuję, że z nami jesteście. I zaczniemy od tej służby zdrowia, bo ja mam wrażenie, że tu się znaleźliśmy, o której rozmawiamy od rana. Od rozmowy z prezesem Schulzem, przez rozmowę z Janną Muchą i z Agnieszką Ziemianowicz-Bąk. No bo to, że brakuje w NFZ-cie 20 kilku miliardów w tym roku, 40 kilku na przyszły, to już jest jakiś, no widać, systemowy problem. Nie chodzi o to, że ktoś mniej, mało wydaje, czy dużo wydaje, coś jest drogie czy tanie, tylko no 10% deficytu to jest naprawdę już jakaś systemowa kwestia. No i teraz, czy jest w ogóle jakaś szansa, żeby z tym ruszyć w sytuacji, w której wiemy, że jak rząd zdecyduje się wykrwawić trochę, wprowadzić coś niepopularnego, na przykład podwyżkę składki, albo ograniczenie świadczeń, albo ograniczenie płac lekarzy, albo zamianę składki na podatek, co się wydaje proste i racjonalne.
Przez tego złota z NBP. Tak. Można by skorzystać.
No tak, ale wiemy, że cokolwiek tak, rząd zrobi tak, tak
dosyć drastycznie, wiesz, wycena to jest. Tak.
Ryzykując prezydent wtedy zawetuje i rząd poniesie koszty polityczne, a nie załatwi sprawy i tak. No, czy jesteśmy w takiej dość dramatycznej sytuacji? Widzicie jakieś wyjście z tego?
Znaczy na pewno nie będzie tutaj żadnego radykalnych ruchów i nawet powiedziałbym, że nie będzie niepopularnych ruchów, dlatego że no, praktycznie za rok są wybory, no, za kilkanaście miesięcy, no, trochę więcej niż ponad rok i wiadomo, jak wrażliwa jest sprawa...
Mów tu jeszcze dwa lata, to będzie tak spokojnie. Prawie dwa lata.
Ale ja nie chcę zakłamywać, no, zostało dokładnie, dzisiaj mamy tam 20 marca, no to pewnie zostało 16 miesięcy, może 17, no. Więc to naprawdę są dwa lata. Wiadomo, że jeśli pyta się Polki i Polaków o to, jak jest ich taka największa bolączka codziennego życia, to nie jest bezpieczeństwo, nie jest to nie wiem, stan portfela, tylko jest właśnie zdrowie. A zdrowie szeroko rozumiane również jako dostęp do służby zdrowia. Wiemy, że od dobrych kilkunastu już w sumie lat te kolejki się wydłużają, a nie zmniejszają, do specjalistów przede wszystkim w służbie zdrowia publicznej. Jest ogromny odpływ do służby, do tych prywatnych ubezpieczycieli.
No, gdzie również kolejki się wydłużają.
Gdzie kolejki się wydłużają, ale co więcej, no, ten rynek prywatny też zasysa bardzo dużo lekarzy z rynku, no, ze służby zdrowia publicznej, więc to też jest ogromny problem, bo tak naprawdę ja nie jestem tutaj wielkim specjalistą od służby zdrowia, chociaż no, każdy z nas ma styczność na różnym poziomie i w różnych sytuacjach
życiowych. To jest trochę jak z mostami, prawda? Że każdy ma styczność z mostami, a nie każdy powinien je projektować.
No ale tutaj polecam tekst mojej redakcyjnej koleżanki Judyty Watoł, specjalistki od służby zdrowia. I tak naprawdę, jeśli patrzymy, rozmawiałem też nie tak znowu dawno z szefem Naczelnej Izby Lekarskiej, od lat wiemy na przykład, że trzeba na przykład zreformować sieć szpitali, szczególnie powiatowych. Ona musi być zrobiona. Nikt tego nie chce zrobić na poważnie, bo to jest bardzo wrażliwe. Po drugie, mówimy tutaj o podniesieniu jednak wpływów podatkowych, mówiąc wprost, tak? No jakkolwiek nazwiemy to, czy to jest składka, czy to jest podatek, to jest podatek.
Wadą składki jest to, że jest bardzo uporczywie rozliczana i to kosztuje górę kasy.
Dokładnie. Ale jakkolwiek jest to podatek. No, wiemy, że jako państwo, że Polska wydaje zdecydowanie poniżej średniej europejskiej na
my dobiliśmy do 6, tak? Czesi mają około 8, Niemcy około 10, o 13, tak. Więcej niż 10.
Wiemy, że powinno być więcej, ale to jest, tak, wiemy, że to jest też bardzo wrażliwe. No i jeszcze, jeśli mówimy o tym podatku, który ewentualnie miałby nawet zostać podniesiony i tak dalej, zostanie zawetowany przez, jak rozumiem, prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że będzie wetował wszystkie
podnoszenie podatku.
On nawet przypomniał, że absurdalnie za podatek uznał podniesienie akcyzy od alkoholi. No, to też uznał za podatek, też zawetował tą ustawę. No więc jesteśmy w sytuacji, moim zdaniem, patowej.
Ale też pamiętajmy na przykład, że system ochrony zdrowia to jest też tak wrażliwy temat. Pamiętamy, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii przy okazji Brexitu i tego, no bo to jest problem, który nie jest tylko problemem w Polsce. Znaczy to długie kolejki. Na szczęście nie, może jeszcze nie jesteśmy tak strasznej sytuacji jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu naprawdę ta ochrona zdrowia jest gigantycznie droga i po prostu zwykłych ludzi na nią nie stać. Ale przy okazji Brexitu, jak pamiętamy, takim jednym z haseł było to, że właśnie te środki...
Migranci zabrali lekarza Anglikom.
Tak, i że te środki, które tam, nie wiem, wszystkie, które przeoszczędzimy, jak wyjdziemy z Unii Europejskiej, to przeznaczymy na publiczny system ochrony zdrowia, co się nigdy nie wydarzyło, ale było na tyle nośnym hasłem, że doprowadziło jednak do tego, że w referendum brexitowym ludzie zdecydowali o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zwracam na to uwagę, bo to pokazuje, jak to jest... właśnie trudny politycznie problem, taki trudny do ruszenia, ale z drugiej strony bardzo łatwy do wykorzystania w populistyczny sposób. I wydaje mi się, że to jest też ogromne zagrożenie, właśnie też jak mówimy w kontekście wyborów zbliżających się nawet za 16 miesięcy.
No bo strukturalnie to jest tak, że służba zdrowia jest im lepsza, tym gorsza. Innymi słowy, im więcej możliwości leczenia ona stwarza, tym więcej będzie także tych, którzy na te możliwości czekają albo będą niezadowoleni z usług. A więc nie ma sposobu, żeby naprawić służbę zdrowia tak, żeby reakcja społeczna była pozytywna. Bo to niezależnie od tego, to jest skandaliczne, jak mało w Polsce się...
Musisz się z tego natychmiast wycofać, bo teraz już nikt nic nie poprawi w służbie zdrowia. Jak to dotrze do pana premiera i jego kolegów, to im to tylko pogarszali.
Może jeżeli od poprawiania się pogarsza, to od pogorszenia się poprawi. Nie, ale mnie chodzi o coś takiego, że niezależnie od tego, czy rzeczywiście, tak jak w Polsce, skandalicznie mały procent idzie na służbę zdrowia, ale w krajach, gdzie idzie więcej, niezadowolenie ze służby zdrowia jest takie same. Stany to jest inna sytuacja.
Ale wydaje mi się, że nie jest tak do końca, bo na przykład jeśli patrzymy na Szwajcarów, Norwegów na przykład, to nie jest aż tak.
Nie. W Norwegii rzeczywiście idą tak gigantyczne sumy, bo mają z czego, że to niezadowolenie jest mniejsze, aczkolwiek porozmawiaj z Norwegami. Kolejki są mniejsze, ale będzie niezadowolenie z czego innego, z jakości usługi, ze skuteczności.
A czym innym jest być niezadowolonym z tego, że stoisz w kolejce do dentysty, a czym innym jest wiedzieć, że w ogóle zapomnij o tym, że będzie jakikolwiek dentysta w publicznej ochronie
zgoda,
zdrowia.
Ale co innego wiedzieć, że umrzesz zanim cię zdiagnozują, prawda? Znaczy, bo to jest ale w ogóle sytuacja... jest podejrzenie, że wszyscy kiedyś umrzemy, więc ta służba zdrowia jest do kitu, tak? Na tym polega fundamentalny problem percepcji.
Ja jeszcze
zdrowia,
będę podkreślał...
Że nie może się wyrobić,
ja jeszcze
tak?
Jednak, bo to jest oczywiście to, co mówi Kostek, jest częściowo prawdą, bo wiadomo, że służba zdrowia to jest studnia bez dna. No, może mieć najwyższy poziom, ale zawsze są nowe znowu procedury wprowadzane, które tego nie obejmują.
Zawsze wszystko można zrobić lepiej.
Oczywiście, ale chcę jedną też podkreślić, bo są też badania europejskie, takie porównawcze służby zdrowia i my tam wypadamy naprawdę jako bardzo przyzwoity średniak. Bardzo przyzwoity średniak. Nie, ale wiem, że to nie tłumaczy tego, co się dzieje, szczególnie dla ludzi, którzy mieszkają daleko od dużych ośrodków. Tam jest najgorzej.
My też czerpiemy rentę z tego, że mieliśmy kompletny zawał w służbie zdrowia. W pewnym momencie po prostu to przestało działać, tak? I teraz przez kilka lat, przez kilkanaście może nawet lat, wspinaliśmy się, prawda? Przybywało rezonansów tam.
Ale przybywa cały czas.
No tak, mam nadzieję, że już nie, bo chyba już mamy za dużo rezonansów.
Nie, ale w ogóle sprzętu nowoczesnego przybywa, tak?
Tak, ale oczekiwania społeczne rosną zawsze szybciej. Natomiast w zachodniej Europie ta służba zdrowia działała nieźle. Lata 70., 80. był bardzo wysoki poziom satysfakcji. Potem przyszła polityka neoliberalna, zaczęły się oszczędności i zaczęła się frustracja. I dzięki temu jesteśmy w środku stawki.
Nie zrzucałbym tego na politykę neoliberalną, ponieważ nie była prowadzona polityka neoliberalna w skali skandynawskiej w wielu krajach na zachodzie też, więc to jest chyba duże uproszczenie. Ale wracając jeszcze do służby zdrowej, w idealnym świecie wyobrażałbym sobie, że powstaje tutaj pakt ponad podziałami politycznymi i naprawdę na poważnie zajmujemy się służbą zdrowia i słusznie tutaj Kostek się uśmiechnął, bo wiem, że tego nie dojdzie do...
Ale to jest
ale,
naprawdę bardzo ważna dziedzina życia społecznego.
Taka ważna instytucja polskiego życia publicznego, jak Gazeta Wyborcza, zaprosiła przedstawicieli rządu i opozycji.
To PiS nie przyjdzie, bo zapewniam cię.
No do gazety
od razu
na
nie
pewno.
Przyjdzie. Do gazety na 100% nie przyjdzie. Tak. I już zacznie się, a dlaczego tu, a dlaczego Gazeta Wyborcza...
To może kardynał Krajewski.
A część też może nie przyjść. Bo jest zbyt liberalnym kardynałem.
Nie, pomyślimy w czytaniu informacji i wrócimy do państwa za chwilkę.
Autopromocja.
W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zacharę-Szymańską. W czwartki Tomasza Bieleckiego. W piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
Zapytam inaczej. Po 14 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowej pralki, teraz w promocji pralka Haier 10 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2799. Szczegóły, w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Panie Pascalu, a jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Apple iPhone 16. Niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3199 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Niektórzy projektują samochody. Mini stworzyło ikonę. Design, który rozpoznasz w sekundę. Charakter, który wyprzedza modę. Historia, która wygrała rajd Monte Carlo. I nowa oferta, dzięki której zrealizujesz marzenie o swoim Mini. Kultowe Mini Cooper. Teraz dostępne już za 1045 zł miesięcznie brutto. Także dla klientów prywatnych. Przekonaj się, czym jest legendarna gokartowa frajda z jazdy. Sprawdź w salonie lub na mini.com.pl.
Na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Cena regularna 5,99. Teraz w promocji 3 sztuki plus 3 gratis. A oliwa z oliwek Elasan 750 ml. Cena regularna 34,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Stwórz przytulny ogród lub balkon z naszymi donicami, solidnymi narzędziami i świetnymi zabawkami. Wszystko w najniższej cenie. Odkryj więcej produktów w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
Kocham polski design i zapraszam na targi rzeczy ładnych w Poznaniu. Największa edycja w Polsce. 350 wystawców. Ceramika, meble, plakaty, biżuteria. Targi rzeczy ładnych Poznań. Już 21 i 22 marca w MTP. Też tam będę. Kasia Zielińska.
Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium osobowe dostawcze. Nic tylko wymieniać. Dopasuj opony do Twojego samochodu z wygodną dobierarką na Allegro. Jak tak, to Allegro.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 8.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje ponowne wprowadzenie limitów na niektóre badania diagnostyczne. Cięcia mają wprowadzić warte 800 milionów złotych oszczędności na takich świadczeniach jak chociażby gastroskopia, kolonoskopia czy rezonans magnetyczny. W poranku TOK FM posłanka Joanna Mucha oceniła taki pomysł jako zrzucanie kosztów na szpitale i na samych pacjentów.
To jest taka, powiedziałabym, prywatyzacja polegająca na frustracji, czyli klasa średnia, która może jeszcze sobie zapłacić za prywatną usługę, pójdzie do prywatnego sektora. To taka frustracyjna właśnie prywatyzacja.
A klasa niższa umrze.
A klasa niższa jest najbardziej pokrzywdzona.
Była wiceminister edukacji zapowiedziała również, że z końcem obecnej kadencji Sejmu zakończy swoją działalność polityczną. Co najmniej 6 osób zginęło, ponad 20 zostało rannych w atakach Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Wojska rosyjskie uderzyły między innymi w 2 cywilne statki ze zbożem w portach w Odessie, podają ukraińskie władze. W obwodzie zaporowskim na południowym wschodzie kraju wojska rosyjskie dokonały ponad 800 ostrzałów. Celem było 40 miejscowości. Od dziś na Słowacji obowiązują ograniczenia związane z cenami paliwa na stacjach. Słowacy za litr oleju napędowego nadal będą płacić o złotówkę mniej niż w Polsce. Dla Polaków i innych obcokrajowców cena będzie zdecydowanie wyższa. Zdaniem premiera Słowacji Roberta Fice to przez Polaków na części stacji, szczególnie na północy kraju, brakowało ostatnio paliwa.
To spowoduje niestabilność.
To powoduje niestabilność, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kategorycznych, powiedziałbym wręcz ekstremalnych ograniczeń.
Rozporządzenie ma obowiązywać przez 30 dni. Słowacki premier nie wykluczył jednak jego wydłużenia. Zatwierdzono projekt pamiątkowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta USA Donalda Trumpa, w związku z czym amerykańska mennica może rozpocząć jej wybijanie, twierdzi agencja AP. 24-karatowa złota moneta z wizerunkiem prezydenta ma być wybita z okazji obchodzonej w tym roku 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Nominał ani rozmiar monety jeszcze nie są znane. Nie wiadomo też, ile sztuk zostanie wybitych. Moneta ma przedstawiać Trumpa z surowym wyrazem twarzy, opartego o biurko i patrzącego przed siebie.
Od 7 do 12 stopni dziś maksymalnie na termometrach. Sporo deszczu będzie pojawiać się w całym kraju. Jutro więcej słońca, w niedzielę za to cieplej.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 43 minuty po 8. Wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gebert. Nic nie wymyśliliśmy.
Wymyśliliśmy.
Słuchając informacji. Wymyśliłeś coś?
Nie no, wymyśliliśmy na pewno tyle, że to jest, może się wydawać bardzo idealistyczne, ale to jest, wiecie państwo, wiosna się zaczyna, jest piątkowy poranek w Radiu Tok FM, to jest moment też na takie pomysły, które może wykraczają poza wyobraźnię polityczną. Czyli to, że potrzeba jednak porozumienia jakiegoś ponadpartyjnego takiego porozumienia w
ponadpartyjnego i społecznego.
Społecznego. Też ze względu na to, o tym żeśmy nie wspominali, a to może jest pewnie oczywiste, ze względu na to, że starzejące się społeczeństwo. Że te wszystkie problemy związane z problemy systemu ochrony zdrowia, one też, ich będzie więcej, ze względu na to, że jest więcej osób, które mogą chorować. Po prostu. Tak no, demografia wygląda dzisiaj.
Ale z kolei, wiesz, bywa dzieci, które dużo chorują, także to jakoś...
Jeżeli by doszło do takiego okrągłego stołu, to każda ze stron by powiedziała, jak ja was zwidzę, to mnie od razu krew zalewa.
Ale no, okaże się,
że to jednak nie jest rozstrzygalne.
Wiadomo, że okrągły stół musi być poprzedzony magdalenką. Tak, gdzie można nie udawać, tylko szczerze omówić sprawy. Ale ja myślę, że to jest taki system, akurat służba zdrowia, w którym już się nie da łatać. To znaczy bez jakiejś decyzji będzie coraz gorzej w tym sensie, że będzie drożej i mniej jednocześnie. Tak?
To mówi, że przyszłoroczna kampania wyborcza była wokół służby zdrowia?
To jest w ogóle niemożliwe. To tylko trzeba technokratycznie załatwić się za zamkniętymi drzwiami.
Będzie też pewnie częściowo wokół służby zdrowia. Każda kampania ostatnio jest wokół służby zdrowia, bo pamiętajmy, że każda opozycja, szczególnie opozycja idzie do wyborów z tym, że poprawi natychmiast sytuację w służbie zdrowia, a później jest jak jest. No, nie ma co ukrywać. My akurat bardzo krytykowaliśmy na łamach Gazety Wyborczej ten okres, kiedy ministrą zdrowia była Izabela Leszczyna. Uważamy ten okres za niedobry.
Ale teraz jest jeszcze gorzej.
Czy jeszcze gorzej miało być na pewno lepiej, bo minister Jolanta Sobierańska-Grenda jest jednak specjalistką od zarządzania służbą zdrowia.
Od zarządzania szpitalami. To jest trochę co innego.
Oczywiście, bo to
jest trochę tak, jakby zdolny kierowca rajdowy został szefem konstrukcji w Audi na przykład.
No, wiadomo, że system jest bardzo skomplikowany i to jest sprawa też bardzo polityczna, tak, bo...
Polityczna.
Polityczna jest ogromnie, bo na przykład jak się rozmawia off the record z ludźmi, którzy są też politykami, interesują się służbą zdrowia, są w Komisji Zdrowia i tak dalej, to oni mówią, no słuchajcie, no wszyscy wiemy, że trzeba zreformować na przykład ten, że liczbę szpitali powiatowych jest za dużo, tak? Bo oni powinni się specjalizować, no ale nikt tego nie zrobi, bo przecież nikt nie pojedzie do powiatu i nie powie, że tam się zamknie, to będzie wielka zadyma polityczna. No powiaty między sobą też niepotrzebnie rywalizują o to, na polu też służby zdrowia, bo z punktu widzenia mieszkańca lepiej byłoby mieć jeden dużo bardziej doposażony i też pod względem specjalistów szpital, ale oddalony, nie wiem, 15-20 kilometrów dalej, niż dwa mniejsze jednostki, które są rywalizowane.
To zależy od tego, jak jest transport zorganizowany. Na przykład Francja to przechodziła.
Oczywiście, że to jest bardzo...
szpitalików.
To jest bardzo wiele tutaj czynników, tak? Dodatkowych.
Ale
tak.
W tym celu kupiła ileś tam setek helikopterów, prawda, które mogą dowozić tych pacjentów i tak dalej. To musi być tylko silna wola polityczna. We Francji w pewnym momencie ta wola przez chwilę była, bo na czele służby zdrowia stanął brat prezydenta Sarkozy'ego, prawda, i miał silny mandat rodzinny, że tak powiem, tak, a przy tym był kompetentny i miał wizję i był w stanie. Ale u nas mam wrażenie, że ministrami zdrowia zostają osoby kompletnie przypadkowe.
Ale też to, o czym wspomniałeś, o tym, jak system ochrony zdrowia jest też w ogóle systemem powiązanym z innymi rzeczami. Pamiętamy awanturę w edukacji o lekcjach dotyczących, jak to się nazywało, wychowanie zdrowotne?
No tak.
Coś takiego.
Tak. Przecież to jest totalnie powiązane ze sobą, to są totalnie powiązane sprawy. To o czym mówisz dotyczące właśnie, nie wiem, komunikacji, na przykład komunikacji publicznej, tego, jak można w ogóle dojechać do takiego szpitala. Więc to jest też, to rzeczywiście system ochrony zdrowia jest po prostu systemem, też przepraszam, uderzyłam w mikrofon. Mam nadzieję, że nie słyszę.
Nie bij go.
Nie bij go. Jest powiązanym z innymi systemami i to bardzo dobrze na nim widać, jak potrzeba rzeczywiście takiej woli politycznej
do zajęcia się sprawą. Ten Jacek podał jest znakomity, bo owszem, można było tymi helikopterami dowozić pacjentów, ale już nie można było dowozić ich rodzin. Jedną z zalet tego, że jest dużo małych, lokalnych szpitali, jest to, że można swoich bliskich odwiedzać w szpitalu, a to jest nie tylko kwestia komfortu dla bliskich, ale także ważny czynnik zdrowia, tak? Więc to
wszystko nie jest takie proste.
Tak, to są wszystko naczynia połączone.
W tabelkach to trudno pokazać, rzeczywiście, ale dlatego...
Ale jak coś nie jest proste, to może stwierdzić, że to jest tak trudne, że nie da się tego rozwiązać, to już lepiej nie tykajmy.
I myślę, że to jest decyzja większości rządów. Nie róbmy nic szczególnego, tak żeby jakoś przepłynąć do następnego budżetu. Teraz możemy zamknąć ten temat, bo jeszcze chciałem chwileczkę o Trumpie. No tak, ale jesteśmy demokratami.
O Trumpie, czyli zostajemy też w jakimś sensie w obszarze służby zdrowia.
Zdecydowanie.
Służby choroby. No tak, ale jest poważna sprawa. 5 krajów wczoraj zgłosiło gotowość jakiegoś
wsparcia,
tak. Mhm. 5 europejskich państw.
W zabezpieczeniu swobody żeglugi przez cieśninę Ormus.
Tak,
dodajmy.
Tak jest. Polska niestety ma trałowce.
Po pierwsze mamy stawiacze min, od tego trzeba zacząć trałowce.
A potrzebne są zbieracze min, więc to dobrze, nie
nadaje. Trałowce, tak, no, ale mamy też okręt taki dowodzenia, gdyby, który uczestniczył w misjach też natowskich.
Mamy też szpitalny taki statek admirał Czarnecki, o ile pamiętam.
Admirał Czarnecki to jest ten właśnie statek zarządzania, okręt zarządzania, powiedzmy, no takim uproszczeniu dużym. No.
Dobrze. I teraz... Premier Tusk mówi, że nie wyślemy polskich żołnierzy do Iranu. To jestem szczęśliwy rzeczywiście w tym przypadku.
Trump mówi, że nie wyśle też do Iranu.
Trump też tak mówi, to jest...
Aczkolwiek teraz zaczynają się już pęknięcia pojawiać w tej administracji, że może jednak coś trzeba zrobić. Ale to
było nowe oświadczenie, wczorajsze bodajże, że nie wyśle, prawda?
To nie ma...
Chyba od wczoraj jeszcze nie... A zmienił zdanie od wczoraj.
Nie ma wielkiego znaczenia, bo one mają te wszystkie wystąpienia, datę ważności z godziny i minuty zostały wypowiedziane. Co więcej, chłopcy tego nie uzgodniają między sobą, bo jest swoboda wypowiedzi i każda gada, co musi na język przyniesie. No.
Tak, ale jednak prezydent Trumpa też ze sobą polemizuje.
Interesuje.
Ale jednak ma tak zwane ostatnie słowo w Ameryce na razie.
Tylko to słowo jest zmienne.
Ono się zmienia, tak.
No, ale sytuacja się zmienia, no wiesz, jakby teraz trzeba rozwiązać problem ciśniny Ormus. Nie było tego problemu, sam wywołał go atak po prostu Stanów Zjednoczonych, więc...
Tak, teraz Izrael chce zbudować
problemy i sami rozwiązujesz.
Port na węglowodory arabskie, prawda? Czyli być może nareszcie widzimy, o co chodziło, prawda? O to, żeby Ameryka zarobiła na ropie i gazie oraz żeby terminal główny znalazł się w Izraelu, może w strefie gazy na przykład, prawda? To wszystko zaczyna wyglądać jak z domu wariatów. I teraz pytanie jest, czy my powinniśmy komunikować w taki otwarty sposób, jak postuluje kanclerz Scholz, Amerykanom, gdzie się różnimy, mówiąc delikatnie, czyli powiedzieć, nie nasza wojna. Czy powinniśmy próbować jakoś, ja wiem, nie zniechęcać ich do wiary w sojusze i
ale tutaj nie mamy nic do zrobienia, ponieważ Amerykanie zniechęcili bardzo skutecznie. sytuacji, kiedy Trump powiedział, że w tej sytuacji on czarno widzi przyszłość NATO, no ja też czarno widzę przyszłość NATO, niezależnie od tego...
No tak, tylko że wiesz, on widzi czarno przyszłość NATO, siedząc za Atlantykiem, a my siedząc po drugiej stronie Bugu niż Putin, tak? No tak, to jest różnica naszego czarnego widzenia NATO.
Ale tak czy inaczej, w sytuacji, kiedy główne mocarstwo NATO uzależnia istnienie tego sojuszu od tego, czy pozostali członkowie wbrew zasadom sojuszu będą realizować politykę głównego mocarstwa, to znaczy, że ja czarno widzę przyszłość tego sojuszu. Kłopot polega na tym, że istnieją sensowne argumenty za wymuszeniem swobody żeglugi w Cieśninie Hormuz, mianowicie rzeczywiście cała gospodarka światowa od niej zależy. I to nie
tylko
zależy...
czy umiemy to zrobić? To jest druga sprawa. Czy umiemy to zrobić?
No, to jest interesujące pytanie, a czy myślę, że można tutaj się uczyć od Iranu. Iran podniósł koszt tej wojny, atakując wszystkich sąsiadów, czego rezultatem nie jest to, że sąsiedzi w odwecie zaatakowali Iran, ponieważ militarnie to są kompletnie nieporównywalni, tylko przynajmniej w pierwszym odruchu zaczęli cisnąć na Amerykanów, by zakończyli wojnę. Tak? Otóż w podobny sposób, jeżeli byłaby bardzo duża koalicja na rzecz swobody żeglugi w Cieśninie Hormuz, to Irańczycy by się bardzo wahali przed zaatakowaniem eskorty statków z kilkunastu krajów, bo to podnosi dla nich koszt. Ja mam wrażenie, że Amerykanie późno spojrzeli na mapę, bo Trump miał bardzo sensowny pomysł.
Moim zdaniem nie późno, tylko nie patrzą nikt.
No, bo nie, nie, myślę, mapę, że właśnie no. spojrzeli.
Oni mają inną mapę. Brzeziński to pokazał.
Ja myślę, że oni właśnie spojrzeli, bo rzecz w tym, że Trump, który nakazał zbombardowanie wszystkich irańskich celów wojskowych na wyspie Hark, to jest ten terminal naftowy Iranu, postąpił sensownie, ponieważ jeżeli można byłoby zająć wyspę Hark, to wtedy Amerykanie mogliby uzyskać narzędzie intensywnej presji na Iran. Kłopot polega na tym, że wyspa Hark leży po tej drugiej stronie Cieśniny Ormus. Czyli gdyby amerykańska flota ekspedycyjna zamierzała dokonać desantu na Hark, to musi przepłynąć przez Cieśninę Hormuz. Tym, co straszliwie wściekało, w sposób zrozumiały, irańskich strategów jest to, że te amerykańskie lotniskowce, z których startują samoloty, które bombardują Iran, są poza zasięgiem rażenia irańskiej artylerii rakietowej. Ale jeżeli te wszystkie okręty przepływają przez Cieśninę Hormuz, dosłownie pod nos irańskich dział i rakiet, no to byłby
to ich wraki Iran, zablokują tak? Cieśninę na zawsze.
Tak, nie, to nawet nie chodzi o to, że one być może nie zostały zatopione, ale mogłyby zostać bardzo poważnie uszkodzone. Tak, nie? A uszkodzenie tak, lotniska amerykańskiego, no to są gigantyczne koszty. Nie zdarzyło się to nigdy w historii po II wojnie światowej, dobrze pamiętam.
Nie zdarzyło się, chociaż Ford się samo uszkadza systematycznie.
Nie, ale to inne...
Tak.
No w związku z tym... Pytanie jest o naszą politykę.
Tak, ja to, bo, jeśli mógłbym tutaj, bo ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o wspieranie Ameryki w ten sposób, dlatego że my po pierwsze nie znamy celów tej operacji, ani tego, jak ona ma wyglądać. Bo dzisiaj Ameryka ma dwa problemy, świat ma dwa problemy. Jeden to jest oczywiście ten przepływanie przez Cieśninę Ormuz, ale są już bardzo poważne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, że są kompletnie puste magazyny amunicji, pocisków, tomahawk i tak dalej. Więc Amerykanie będą żądać, żeby teraz Europa Zachodnia im dała pociski dalekiego zasięgu właśnie po to, żeby... Muszę kończyć, bo tutaj jest nacisk jakiś w radiu nastąpił na mnie.
Ten nacisk to ja. Mówił Roman Imielski, Agnieszka Wiśniewska i Konstanty Gabor byli z nami, naciskał Jacek Żakowski. Poranek tak wydawali Maciej Jarzą i Kuba Żebrowski, realizowała Liwia Prącyńska. Wszystkim ogromnie dziękuję sobie też. O i godzinie 9 informacje z Tak FM. Po nich program Owczarek, na który zaprosi państwa Cezary Łasiczka. Życzymy fantastycznej wiosny, która się właśnie zaczyna. I potem jeszcze zaczyna lepszego
się...
lata.
A no tak, rzeczywiście zaczyna się.
Reklama. Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
ZUS, podatki, czynsz, konto.
Czekaj, płacisz za konto firmowe?
Ty nie?
Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
Płacą ci? Dużo?
4000 się uzbierało.
No żartujesz.
Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
Kaufland jest fresh na Wielkanoc. Sprawdź naszą szeroką ofertę na Wielkanoc. Od czwartku szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilo na osobę, a polskie ogórki tylko 7,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Kocham polski design i zapraszam na targi rzeczy ładnych w Poznaniu. Największa edycja w Polsce. 350 wystawców. Ceramika, meble, plakaty, biżuteria. Targi rzeczy ładnych Poznań. Już 21 i 22 marca w MTP. Też tam będę. Kasia Zielińska.
Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
A koszty?
Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam Was do oglądania mojego nowego programu, w którym muzyka gra główną rolę. Co tydzień zapraszam do siebie muzyków, których znacie i tych, których dopiero odkryjecie. Rozmowy bez filtrów, muzyka na żywo i emocje, których nie widać na scenie. Będą premiery, nowe twarze, ikony polskiej sceny muzycznej i dobrze znane hity w świeżych aranżacjach Bartka Królika. Gabi Drzewiecka zaprasza. Oglądaj jutro o 22.50 w TVP2 i TVP VOD.
Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płac.